Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. W tym roku, w październiku, odbędzie się 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, na który zgłosiła się rekordowa ilość 250 skrzypków. Maksim Węgerow, przewodniczący jury, przesłuchiwał już młodych instrumentalistów w Toronto, Interlaken i teraz w Gdańsku. Konrad Mielnik opowie, co działo się w gmachu Filharmonii na Ołowiance.
No rzeczywiście działo się bardzo dużo. Maksim Węgerow, przewodniczący jury tego konkursu, już po raz drugi będzie tę funkcję pełnił. Był rezydentem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, to po pierwsze. Grał koncert finałowy, grał utwory Henryka Wieniawskiego. I w tym samym czasie, w czasie prób, bo jeszcze powstawało nagranie, które także, mam nadzieję, ukaże się przy okazji konkursu, i przesłuchiwał kandydatów do tego konkursu. Właściwie była to masterclass, bo to nie tylko przesłuchanie. Wychodził do każdego, z każdym rozmawiał, pokazywał, co należy zrobić, czego nie należy zrobić. Niektórzy mogli grać kadencję. No, zainteresowanie tym konkursem jest w tym roku bardzo duże, myślę. W Gdańsku było około 80 skrzypków z całego świata. Bardzo to ładnie wyglądało, jak bardzo pięknie ubrane panie o azjatyckiej urodzie, właściwie w prawie że w szpilkach, kazały się wieść taksówkami do Hiltona. To może są opowieści pozamuzyczne, ale tak to mniej więcej wygląda. No i ten Maksim Węgerow w tym gronie wspaniałych młodych ludzi, bo ja z nim rozmawiałem, mówił, że poziom tych przesłuchań był bardzo wysoki, bo to były dwie tury. Pierwsza tura to była sobota i niedziela na początku festiwalu gdańskiego, a potem jeszcze była sobota i niedziela po koncercie finałowym, który odbył się w piątek. Także artysta miał naprawdę bardzo wiele pracy. No i myślę, że konkurs w Poznaniu będzie po raz kolejny konkursem o bardzo wysokim poziomie, bo to, co robi Maksim Węgerow, to jest rzecz naprawdę wyjątkowa.
A powiedz, jak się ukształtowali Polacy na tle innych, bo ja na przykład wiem, że przyleciała także skrzypaczka z Nowego Jorku na te przesłuchania.
Trudno mówić, bo tak samo trudno mówić Maksimowi Węgerowowi, bo jemu nie wolno jeszcze niczego powiedzieć przed zakończeniem całego cyklu przesłuchań. Ale myślę, że chyba nie najgorzej, bo zainteresowanie konkursem wśród Polaków jest duże, a wiem z kolei od jednej z uczestniczek tych przesłuchań, studiującej obecnie w Londynie, Polce, której Węgerow powiedział, że było bardzo pięknie, ale ma jedną wadę, jest Polką, czyli tych Polaków będzie rzeczywiście dużo.
A Maksim Węgerow, jak został przyjęty przez gdańską publiczność?
No, Maksim Węgerow został przyjęty przez gdańską publiczność entuzjastycznie. Sala Filharmonii Bałtyckiej, to mnie bardzo cieszy. Była wypełniona jak nigdy. Ludzie nie tylko siedzieli, również zajmowali miejsca na schodach, zajmowali miejsca na galerii za sceną. Także myślę, że jest to artysta, który potrafi przyciągnąć publiczność. No i powiedzmy sobie szczerze, była to publiczność Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, z której spora część to publiczność, która przychodzi na zaproszenia. Z tym zwykle różnie bywa, jak wiemy. Czasem są potwierdzone, a miejsca pozostają wolne. Tu nie było ani jednego wolnego miejsca, nie było możliwości nawet próbowania, dyskutowania, czy jeszcze jakieś miejsce się znajdzie. Po prostu sala była pełna.
Maksim Węgerow od lat podkreśla, że bardzo bliski mu jest Wieniawski. Czy może wyobrażałeś sobie taką sytuację, że Wieniawski mógł grać tak, jak gra dzisiaj Maksim Węgerow?
Może, no przecież pamiętajmy, że pierwszy wielki wyjazd zagraniczny młodego dziesięciolatka z Nowosybirska to był wyjazd do Polski, do Lublina na konkurs Wieniawskiego. Właśnie tam się zaczęła kariera Węgerowa. Oczywiście konkurs w Lublinie to konkurs dla młodzieży, konkurs w Poznaniu to najstarszy konkurs skrzypcowy w Europie, ale ten Wieniawski towarzyszy mu, można powiedzieć, od zawsze.
Czekamy na październikowe zmagania główne, no ale najpierw pod koniec czerwca wiemy, że Maksim Węgerow ma ogłosić listę kandydatów do konkursu. A więc trzymamy kciuki za Polaków.
No oczywiście, kibicujemy naszym.
Słuchaliśmy fragmentu skerca Tarantelli Henryka Wieniawskiego. Grał Maksym Węgerow z towarzyszeniem Jana Brauna. W prawie 90-letniej historii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Senat Uczelni dopiero po raz siódmy przyznał tytuł doktora honorowego. Wcześniej to zaszczytne wyróżnienie otrzymali kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, dyrygent Stanisław Skrowaczewski oraz pianiści Krystian Zimmermann, jego profesor Andrzej Jasiński, a także Marta Archerich. Od niedawna został nim także profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny muzykolog, pisarz, eseista, znawca dzieła Fryderyka Chopina. Oto rozmowa z profesorem autorstwa Henryka Cierpioła.
Panie profesorze, pański dorobek naukowy jednoznacznie dookreślił wielokierunkowość dopływów, które zadecydowały o duchowości, z jaką w wymiarze wielu pokoleń mamy do czynienia w twórczości Fryderyka Chopina. To w naturalny sposób przekłada się także na szczególny rodzaj wrażliwości i gotowości interpretacyjnej po stronie pokoleń pianistów, które w naturalny sposób podejmują dzieło interpretacji muzyki Chopina. Jak pan ocenia zmienność tego zjawiska, które ogólnie możemy formułować jako interpretację w przestrzeni wielu ostatnich dziesięcioleci?
No to jest prawo człowieka i prawo historii zmieniać się. My możemy się tylko dziwić, że te zmiany ciągle następując nie przeczą zjawisku Chopina, tylko je wzmacniają przez światło co chwilę z innej strony. To, co nam teraz Wschód pokazał, no to jest oszałamiające, że można także w tej perspektywie spojrzeć i że to ciągle jest Chopin, grany przez ludzi, którzy nie siedzą w naszej kulturze, są daleko od naszej kultury, od naszego patriotyzmu, od wszystkiego tego, czym żył Chopin. To jest przedziwne, ale to jest fakt, tak jak wcześniej była fala argentyńska, można powiedzieć, niesiona przez Argerich i nie tylko. To wszystko są prawa historii i prawa rozwoju człowieka.
Można przypuścić, że właśnie ta fala z Dalekiego Wschodu, przełamując pewne, nazwijmy to, artefakty kulturowe, potrafi sięgać do głębi duchowości Fryderyka Chopina. Można było się spotkać z opiniami, że robią to do pewnego stopnia w sposób jakby taki koturnowy, nie do końca prawdziwy. Ale wydaje mi się, że tego typu teza nie wytrzymuje pewnej krytyki, zważywszy, jak głęboko te interpretacje docierają do współczesnego odbiorcy. Pokazał to także rok chopinowski, gdzie ci z Dalekiego Wschodu grali te mazurki z jakąś dziwną akcentacją, a muzyka Chopina wszystko to była w stanie nieść w swym duchu.
Mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście tak jest.
I jest to to, co sądzę, następne pokolenia pianistów będą w tej muzyce odnajdywać. Serdecznie, panie profesorze, raz jeszcze gratulując panu dzisiejszego doktoratu, dziękuję za rozmowę.
Tak, dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
W czasie tej uroczystości profesor Mieczysław Tomaszewski, doktor honoris causa Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, wystąpił z wykładem opartym na dorobku współczesnych polskich kompozytorów, zatytułowanym Muzyka wobec sytuacji granicznych. Oto fragment jego wystąpienia.
Cieszę się z odczuwanej dziś, jak tutaj zawsze. Pamiętam, jak w tej sali kiedyś występowałem na jakimś sympozjum katowickim. Dziękuję za odczuwaną tutaj zawsze wspólnotę ideałów, wspólnotę wartości i dzielonego przekonania, iż muzyka to nie tylko dźwięki, jakkolwiek bez ich doskonałości w ogóle o muzyce mowy nie ma. Dziękuję za to wszystko najmocniej. Muzyka wobec sytuacji granicznych. Dla jednych muzyka jest grą. Dla innych konstruowaniem brzmień, dla jeszcze innych miłą zabawą, wyrazem własnych uczuć, nawet modlitwą. To słowa Góreckiego. Bywa tym wszystkim, w zależności od epoki, od intencji twórcy, od fazy, w jakiej się on znalazł, od sposobu, w jaki chce się podzielić z otoczeniem, tym, co ma do przekazania, poprzez muzykę jako mowę, wprawdzie bezsłowną, ale poprzez mowę. W roku 1960 Witold Lutosławski oświadczał: moja muzyka jest grą, ale w 90 wyznał: utwór winien być owocem natchnienia, inaczej staje się jedynie intelektualną zabawką. Penderecki, konstruujący De Natura Sonoris, i ten, który skomponował Credo, mówią odmiennymi językami, ale w obu wypadkach mówią siebie. Dwa nurty wypowiedzi twórczej płyną poprzez wieki, odmienne, a dopełniające się, komplementarne. Jednego z nich określa się mianem muzyka libera, drugiego muzyka adherens. Ten pierwszy niesie muzykę per se, wolną od wyższych zobowiązań. Ten drugi muzykę zaangażowaną, przynoszącą reakcję na świat i życie, na uśmiech, ale i na grozę historii. Niekiedy reakcją, która stawała się wprost patriotycznym obowiązkiem lub naturalną potrzebą. Potrzebą odpowiedzi na doznania i przeżycia. To Gustaw Herling Grudziński, autor Innego Świata i dziennika pisanego nocą, streścił swoje przeżycia w słynnym zdaniu: żyłem w wieku przeklętym. Ani czas, ani miejsce na ziemi nie szczędziły nam sytuacji granicznych. Lutosławskiemu rozstrzelano w Moskwie ojca i stryja. Trzech braci i matki Pendereckiego zginęło za ojczyznę, nie tylko w walce, a on sam zachował w pamięci obraz dzieci żydowskich, z którymi się bawił i chodził do szkoły i które z dnia na dzień znikły z jego świata. Termin sytuacje graniczne pochodzi oczywiście od Karla Jaspersa, idącego zresztą śladem Pascala i Kierkegaarda, filozofów egzystencji. Jaspers nazywa w ten sposób nieusuwalne z życia ludzkiego momenty, w których ujawnia się i jest przeżywana niepewność i nietrwałość ludzkiego istnienia i podczas których człowiek doświadcza wstrząsu, ponieważ jego empiryczne bycie w świecie zostało zakwestionowane. Sytuacja graniczna wymaga stawienia czoła, wyboru na zasadzie albo, albo. Mówienia językiem, który w Biblii nazywa się tak, tak, nie, nie.
Wypowiedzi profesora Mieczysława Tomaszewskiego towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu Song Jing-cho, laureata pierwszej nagrody zeszłorocznego konkursu chopinowskiego. Usłyszeliśmy 20 preludium Cismol op. 28 kompozytora. Na gali operowej w Teatrze Wielkim w Poznaniu wystąpił wybitny polski baryton Artur Ruciński. Był to niezwykły wieczór wypełniony wspaniałą muzyką w mistrzowskich interpretacjach. Z Arturem Rucińskim zaśpiewała Małgorzata Olejniczak-Worobiej, a orkiestrę Teatru Wielkiego poprowadził Gabriel Chmura. W rozmowie z Arturem Rucińskim powróciłam do wydarzeń sprzed 2 lat, które przyspieszyły światową karierę tenora.
Było to lato, 2014 rok, pan pod Warszawą, jak pan zeznawał, tak. Gdzieś na basenie.
Na basenie z rodziną.
Dokładnie, i telefon.
No i telefon, dopiero co wyszedłem z basenu z mokrą głową, dzwoni mój menadżer Gianluca Makeda i mówi: Artur, czy możesz być w ciągu godziny na lotnisku Okęcie w Warszawie? Ja mówię: co się stało? Placido Domingo jest chory, chcą, żebyś zaśpiewał jutro spektakl Trubadura. Ja mówię: żartujesz? No nie żartuję. No więc ja szybciutko... Mokre rzeczy właściwie swoje do torby, migiem z rodziną całą do domu, 20 minut na pakowanie walizek, z sercem w gardle łapię samolot, który już biuro z Salzburga Festiwalu zabukowało mi lot i po paru, dosłownie 3 godzinach jestem w Salzburgu, spotkanie krótkie wieczorem z asystentem reżysera, produkcja Hermana Herbanisa, który tutaj też wiem, że współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu. I następnego dnia o 15.30 spektakl Zanione Trepko. Daniele Gatti dyryguje. No i mogę powiedzieć, że no, będę pamiętał ten dzień do końca, ponieważ po arii hrabiego di Luny Il Balen dostałem wielkie owacje, które trwały długi czas, mogę powiedzieć. Na koniec wielkie owacje też dla moich kolegów, dla mnie osobiście po spektaklu. No, był to wielki sukces na pewno. Następny krok do przodu.
A co pan wtedy od kogo usłyszał? Potem sam Domingo coś panu powiedział na ten temat?
Domingo akurat był chory, on zaraz do szpitala pojechał właściwie dzień wcześniej. Natomiast Daniele Gatti, może być, skomplementował mnie, ponieważ wiadomo, że Hrabia di Luna to jest jedna z najtrudniejszych ról verdiowskich. Jeżeli można zaśpiewać Hrabiego di Lunę, to można właściwie już wszystko zaśpiewać z repertuaru Verdiego tak naprawdę. Ponieważ jest to bardzo wysoka tesytura, wymaga bardzo dużej siły fizycznej i przede wszystkim bardzo dużej wytrzymałości na długie frazy, kontroli oddechu. I Daniele Gatti powiedział, wiesz, mówi, od dawna już nie miałem takiego komfortu ze śpiewakiem, że mogę robić wszystko, co chcę muzycznie. I mówi, kiedy ty oddychasz? Mówi, kiedy ty oddychasz? Ja mówię, Daniele, no to jest technika, którą ty doskonale znasz, to jest technika włoskiego bel canta, w której ja się najlepiej czuję. Moim, że tak powiem, wzorem do naśladowania jest Piero Cappuccilli, który dysponował fenomenalną techniką i to jest jakby moja estetyka, także no i Ania Netrebko, przemiła osoba, która mówi, no wreszcie mam młodego Dilunę.
A ona też ma porządny oddech.
A ona wspaniale śpiewa, to jest fenomenalny sopran, wybitny. I Francesco Meri, tenor, który w roli Manrica śpiewał. Także no wszystko się udało i no nasłuchałem się wielu bardzo komplementów. Zaraz po tym spektaklu wsiadłem w samochód, ponieważ już zaczynałem próby do Trubadura w Teatro La Fenice w Wenecji. Więc miałem to szczęście, że niejako rolę już miałem znowu odświeżoną, ponieważ wcześniej Trubadura śpiewałem na Arena di Verona, śpiewałem w Wiedniu, więc tutaj akurat przed La Fenice musiałem sobie też przypomnieć, więc niejako było to zrządzenie losu, że byłem przygotowany i mogłem po prostu zastąpić Placido. I właściwie w zeszłym roku ponownie zostałem zaproszony, bo Placido znowu już odmówił, już powiedział, że już nie będzie śpiewał jednak tej roli. I dyrekcja zaprosiła mnie ponownie do wykonania, tym razem nie dwóch, a już pięciu, przecież na sześciu spektakli, już nie pamiętam dokładnie, ile mieliśmy ostatnio, pod batutą Gian Andrea Nozedy, który w tej chwili też święci międzynarodowe triumfy. Fantastyczny dyrygent. Właściwie no, ja mam to szczęście, że pracuję naprawdę z wielkimi dyrygentami, jak Daniel Barenboim, z którym tak naprawdę zacząłem moją międzynarodową karierę. Wspomniany Daniel Gatti. Niedługo będę znowu współpracował z Danielem Orenem, z którym się jakiś czas temu spotkaliśmy w Paryżu. I z każdy z tych dyrygentów no, po prostu wzbogaca mnie jako muzyka, jako artystę.
Ale teraz jest także romans mały z Puccinim poprzez Metropolitan.
Tak, tutaj akurat jeżeli chodzi o Metropolitan, mój debiut miał nastąpić dwa lata wcześniej, w 2014 roku w partii Valentego w Faustie. Niestety cała ta produkcja została odwołana ze względów, podejrzewam, finansowych, ponieważ wszystkie opery, włącznie z Metropolitan, mają swoje problemy. I w możliwym następnym terminie razem z moim menadżerem, dyrekcja opery w Nowym Jorku, szukała, kiedy mogę wystąpić. W tamtym czasie, już po 2014, mój kalendarz był bardzo napięty, ale udało się, żebym zadebiutował jako Sharpless w Madame Butterfly. I powiem szczerze, bardzo się z tego powodu cieszyłem. Dawno już te partie śpiewałem, muszę powiedzieć. I z wielkim spokojem jechałem do Metropolitan, ponieważ za sobą już miałem debiuty w innych ważnych teatrach z większymi partiami. No i tutaj miałem bardzo mnie zaskoczenie, ponieważ mój występ został nagrodzony przez publiczność, przez właśnie też dyrekcję, osoby pracujące w Metropolitan. Bardzo entuzjastycznie. Owacje miałem takie same jak tytułowa Madame Butterfly, więc czegoż więcej chcieć, jeżeli się śpiewa puccinioską właściwie rolę nie tak wielką jak u Verdiego, ponieważ Puccini nie kochał tak barytonów jak Verdi. Właściwie wyjątkiem jest Tosca i Gianni Schicchi, gdzie są to bardziej wyeksponowane partie w operach Pucciniego. Natomiast tutaj był to duży sukces i już mam następne zaproszenia na przyszłość, na trzy następne produkcje. O tytułach powiem w momencie, kiedy podpiszę kontrakty, bo to wszystko też czasowo w tej chwili muszą z moim menadżerem zgrać, ale no fantastyczne przeżycie, muszę powiedzieć. Naprawdę do tej pory moim ulubionym teatrem na świecie było Covent Garden, gdzie jest unikalna atmosfera. Teraz na tym samym poziomie, z tą samą radością będę wracał do Metropolitan.
Le premier, le premier, le
W wykonaniu Artura Rucińskiego usłyszeliśmy arię Walentego z drugiego aktu Fausta, Charlesa Gounoda. Soliście towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Koncertowy kwiecień w Filharmonii Koszalińskiej zakończył wspaniałym występem Natan Dondalski, skrzypek solista, kameralista i koncertmistrz Filharmonii, z którym rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak.
O ile mnie pamięć nie myli, to już będzie 12 sezon.
No i jak się panu współpracuje z zespołem? Chyba dobrze, skoro 12 lat za panem.
Oczywiście, bardzo dobrze. Tutaj wielu mam bardzo fajnych, dobrych kolegów, koleżanek już. W sumie tak powiem szczerze, czasami jak tak sobie mówię przez myśl, przecież, że to już 12 lat minęło, to tak nie wiem, kiedy to się stało. Bardzo szybko ten czas przeleciał.
A z Massimiliano Caldim jak się panu współpracuje? Bo to jest pierwszy gościnny dyrygent w Koszalinie, konsultant można go nazwać.
My się poznaliśmy, o ile mnie pamięć nie myli, już chyba w 2004 albo 2005 roku. Po raz pierwszy to tak był świeżo po zdobyciu pierwszej nagrody na konkursie Fittelberga. I miałem z nim przyjemność grać w Filharmonii Śląskiej koncert skrzypcowy Antonina Dworzaka. A później graliśmy w Filharmonii, pamiętam, w Filharmonii Rzeszowskiej, bardzo fajnie przygotował koncert trzeci Jeno Hubaja. No i jeszcze z nim się zetknąłem w Olsztynie również, bo tam też jestem koncertmistrzem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i też jako gościnnym dyrygentem. No i później tutaj.
To właściwie jak przyjeżdża, to jak starzy dobrzy znajomi, tak? Tylko, że trochę inna jest chyba sytuacja, kiedy jest pan solistą, a inna, kiedy koncertmistrzem. Mam takie wrażenie.
No niestety, tak to jest. Solistę zawsze też dyrygent trochę inaczej traktuje, a tak jak już jest tutaj ta zależność służbowa, to czasami bywają mi nawet mimo dobrej znajomości różne zgrzyty.
Właściwie od samego początku pana kariery występuje pan jako solista. Często też prezentuje kompozycje dość mało znane, rzadko wykonywane. Wyjątkiem jest ten ostatni koncert Filharmonii Koszalińskiej, gdzie zagrał pan koncert skrzypcowy D-dur Johannesa Brahmsa. Jeden z tych trzech wielkich kompozycji w tej właśnie tonacji. Wielkie dzieło, wielkie wyzwanie.
Tak, koncert skrzypcowy Brahmsa to jedna z najtrudniejszych pozycji w literaturze skrzypcowej. Już pomijam tylko sferę kondycyjną tego koncertu, bo to jest 40 minut muzyki. Mm-hmm. To jest też koncert, który wymaga od skrzypka niesamowitej dojrzałości, takiej emocjonalnej, wrażliwości na barwę, na... Ja, jak byłem młodszy, często przyjeżdżałem i grałem te właśnie największe koncerty skrzypcowe Czajkowskiego, Karłowicza, Dworzaka, Brahmsa, też pamiętam, też kiedyś, nie wiem kiedy to już było, ale bardzo dawno tam też w zastępstwie przyjechałem, grałem tutaj w Koszalinie. A później rzeczywiście, no, z biegiem czasu postanowiłem trochę pogrzebać w literaturze skrzypcowej i właśnie odnalazłem kilka partytur z tymi mniej znanymi koncertami. Bardzo się cieszę, że udało mi się jakby doprowadzić do finału zawsze. Te koncerty, tutaj mówię o takich zapomnianych koncertach jak Christiana Zindinga, norweskiego kompozytora, dwa koncerty, trzeci i czwarty Jeno Hubaja, koncert Gabriela Fauré, utwory z muzyką Franza Grotego. czy ostatnio w zeszłym sezonie z bratem koncert skrzypcowy Luisa Spora.
Bo bardzo wirtuozowski, niesamowicie.
Tak, to niesamowicie i to właśnie, przyznam się szczerze, że tak w literaturze zupełnie zapomniane, a o tyle piękny, że w tej literaturze skrzypcowej na dwoje skrzypiec to głównie są utwory barokowe. Tam jeszcze Mozarta jest, koncertone takie na dwoje skrzypiec, a z literatury takiej romantycznej, czyli takiej wirtuozowskiej, bardzo mało jest tego typu utworów i bardzo właśnie się cieszę, że mi się udało to znaleźć i że wspólnie doprowadziliśmy, bo wiadomo, każdy z nas jest zapracowany, no ja też ciężko pracuję.
No to prawda, bo to jest jako koncertmistrz Koszalin, także jak pan wspomniał Olsztyn.
Olsztynie no i jeszcze praca pedagogiczna.
Praca pedagogiczna i jeszcze oczywiście no te koncerty solowe, na które jednak od czasu do czasu też pan wyjeżdża, bo występuje pan na różnych festiwalach w Polsce, za granicą.
Tak, występuję oczywiście już w tej chwili no, ze względów czysto stricte zawodowych, no niestety jest to zawsze bardzo trudna decyzja, ale którą trzeba podjąć. Polska no jest trochę specyficzna pod tym względem, dlatego, że u nas praktycznie no nie ma nawet wśród największych sław osób, które by się wyłącznie z pracy solisty były w stanie utrzymać. No niestety, bo u nas ten rynek jest w sumie zbyt mały.
Z bratem teraz będziecie mieli trochę większe chyba możliwości, bo brat też ukończył już studia. Razem takiego Spora zagrać w różnych filharmoniach, no trochę pracy byłoby.
Tak, tylko że u nas niestety to też jest problem wielu instytucji kultury, że wielu dyrektorów niezbyt chętnie patrzy na jakieś nowe rzeczy. Oni najchętniej by grali cały czas żelazny repertuar, taki, który no czasami mi się wydaje, że dla ludzi już może być czasami nudny i mi się wydaje,
trzeba
że trzeba
odkrywać nowe rzeczy. Tak
nowych
jest.
Rzeczy, tym bardziej, że literatura jest tak niesamowicie bogata, że warto chyba to robić i się nie ograniczać przez lata do jakichś, no nie wiem, kilkudziesięciu znanych utworów.
Słuchaliśmy rozmowy z Natanem Dondalskim, a teraz oto finał koncertu skrzypcowego D-dur Johannesa Brahmsa w wykonaniu Bartłomieja Nizioła oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Bogusława Dawidowa. Thank you. W wykonaniu Bartłomieja Nizioła oraz Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Bogusława Dawidowa słuchaliśmy finału koncertu D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa. 1 kwietnia po raz drugi Filharmonię Poznańską poprowadził świetny znawca muzyki baroku Reinhard Goebel, którego pamiętamy jako szefa zespołu Musik Antiqua Köln. Ten ensemble już nie istnieje, a muzyk zamienił skrzypce na batutę, no i pokazał klasę podczas koncertu w Auli Uniwersyteckiej. Po raz kolejny także zestawił dzieła Mozarta i Johanna Christiana Bacha. A co nam powiedział? Jest pan następcą Nikolausa Arnonkurta w salzburskim Mozarteum. Z tym trzeba być ostrożnym. Miałem wielu pedagogów, jeśli chodzi o mój czas z Arnonkurtem. To było pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Potem przez 2 następne lata, mogę powiedzieć, była to faza Leonarda. Przedtem miałem także niemieckiego nauczyciela, Franza Józefa Mayera, którego dziś już nikt nie pamięta. To było Kolegium Aureum. Przypomnijmy, że mieliśmy w Kolonii bardzo dobrą orkiestrę barokową, Kapelle Koloniensis. Byli więc i inni ludzie, którzy zajmowali się muzyką dawną. Nikolausa Arnonkurta należy więc potraktować jako Apolla, taką najwyższą i najbardziej znaczącą muzę. Ale nie zapominajmy o innych świetnych muzykach. Niestety wszyscy moi pedagodzy, łącznie z ostatnio zmarłym Arnonkurtem, już odeszli. Może żyje jeszcze Edward Melkus, człowiek, o którym także winniśmy pamiętać. Przypomnijmy, że Arnonkurt właściwie nie nagrywał, a produkował płyty. Niemniej były to płyty pochodzące z lat 50., 60., kiedy na rynku mieliśmy bardzo mało krążków, a więc te, które chcieliśmy mieć, kupowało się na święta Bożego Narodzenia na przykład. Pamiętam, wtedy płaciło się za nie 25 marek. Mam wrażenie, że następował wtedy taki pociąg do nagrywania płyt. Chciało się ich mieć jak najwięcej, całe góry w domu. W takim przypadku Arnonkurt był gigantem. Wydawał płytę za płytą. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że nie wszystkie są dobre. Były oczywiście i świetne, ale wiele również zależało od propagandy prasowej. A więc też dlatego były to płyty najbardziej znaczące. Mam w Salzburgu tylko studentów. Rzeczywiście jestem następcą Nikolausa Arnonkurta. Niemniej trzeba dodać, że jego 30 lat w ogóle tam nie widziano. Posada była rzeczywiście wolna. Było więc to miejsce przewidziane dla kogoś, kto przyjdzie. I byłem to ja. Oczywiście byłem poddany przez 5 lat presji, czy ja to właściwie wykonuję. Zostałem więc oficjalnie następcą. Jednakże trzeba dodać, że muzyka rozwija się dalej. Takie prace nad badaniem jej poszły do przodu. Moim podstawowym zadaniem jest przywrócenie ponownie praktyki wykonawczej zespołowi grającemu na współczesnych instrumentach. Ponieważ muzycy barokowi potworzyli wiele orkiestr wykonujących muzykę XVIII wieku, grają Bacha, Händla i to jest oczywiście coś innego, ale po ten repertuar przecież mogą sięgać także orkiestry z współczesnymi instrumentami. To jest moje podstawowe zadanie pedagogiczne, ale czynię to z największą przyjemnością. Gdy rozmawialiśmy podczas pana ostatniego pobytu, powiedział pan, że Mozart połowę swego czasu w młodości poświęcił stylowi galant, a potem stał się kompozytorem, jakiego dziś znamy, kompozytorem klasycyzmu. A teraz właśnie na koncercie z Filharmonią Poznańską, jakie pan właściwie dzieła wybrał? Takie, które właściwie pochodzą z czasu przełomu, więc są związane stylistycznie z tym momentem. Z jednej strony Amadis de Gaulle, Johanna Christiana Bacha, to rok 1779 i utwór Mozarta. Nasz finał koncertu, czyli Chaconne's Idomeneo, który jest bardzo rzadko słuchany, bo to właściwie muzyka baletowa z 1778 roku. A Symfonia Praska jest dziełem, które w małym stopniu oparte jest na stylu galant, biorąc choćby pod uwagę charakterystyczny rytm, w którym pojawia się trochę inny charakterystyczny kanon. W Symfonii Praskiej połowa tych pochodów jest klasyczna, pozostała jeszcze z poprzedniego czasu i tutaj widać tę wyraźną różnicę smaku muzycznego, jaki wykorzystał Mozart. Natomiast koncert fortepianowy C-dur jest na wskroś dziełem klasycyzmu.
Und das Klavierkonzert ist natürlich ein richtig klassisches Werk dann.
Było to Allegro z koncertu A-dur Georga Filipa Telemana. Grał zespół Concerto Köln, prowadzony przez Reinharda Goebla. Gwiazdy światowych scen operowych to cykl Filharmonii Poznańskiej, w którym zabłysła Anita Harting, związana aktualnie z Wiener Staatsoper. A od 16 do 23 kwietnia trwał festiwal Quarto Mondi, organizowany przez kwartet Mecore, który był nominowany do Nagrody Fryderyka. Nie otrzymał jej, ale zagrał z powodzeniem podczas gali. A oto wypowiedź członków zespołu.
Mecore String Quartet był w Kalifornii, że koncertował. Jak się udało? Wojciech Koprowski.
Znaczy nie nam oceniać, ale z tego co widzieliśmy, to przyjęcie publiczności było bardzo gorące za każdym razem, na każdym z 5 koncertów. Tam jest taki bardzo miły zwyczaj standing ovation, dość powszechny. W każdym razie póki co, jak gramy tam już 3 rok z rzędu, to zawsze otrzymujemy standing ovation.
Który z koncertów najbardziej tak zapadł w pamięć, nie wiem, z powodu publiczności, akustyki, sytuacji, programu?
Pierwszy koncert był dla nas wyjątkowo i istotny, i miły, ponieważ wróciliśmy, to był nasz pierwszy powrót do Stanów, do sali koncertowej, do pięknej Conrad Prebys Hall w San Diego, na tamtejszym uniwersytecie. Piękna, wielka sala, gorąca publiczność, już tam nas znali i zdaje się, że lubili. Był to wyjątkowy koncert.
A Jarku, a potem były przygody z festiwalem beethovenowskim. Wyście bardzo mocno o tych koncertach mówili już w naszej poprzedniej rozmowie. Nie zawiedliście się kontaktem z wybitnymi muzykami?
No tak, to było dosłownie tuż po przylocie ze Stanów. Wzięliśmy udział w takim fajnym projekcie Evening in New York. Michel Letiek w roli klarnecisty, solisty, właśnie w utworze Gershwina Porgy and Bess, aranżacji na klarnet i kwartet smyczkowy. Zaprosiliśmy maestro Letieka do nas, do Poznania. Oprócz Letieka był też Will Luweski, znakomity saksofonista z Estonii, do którego też jedziemy w wakacje. Także projekt, który rozpoczął się, jakby ta przygoda z projektem na Festiwalu Wielkanocnym, ma swój ciąg dalszy poprzez właśnie tu koncert w Poznaniu, później w Estonii i być może jeszcze w różnych częściach świata.
7. edycja, ku naszej radości, bo udało się jednak zbudować markę tego festiwalu. Mamy gości, właściwie można powiedzieć, z całego świata. Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii. Z Niemiec kwartet KUS, z którymi też już spotkaliśmy się gdzieś na naszej drodze artystycznej. Zresztą wszystkie te zespoły tak naprawdę są jakoś z nami zaprzyjaźnione, co ułatwia nam znacznie możliwość właśnie zapraszania ich tutaj, prezentowania publiczności poznańskiej. Kwartet Hermes, młody kwartet francuski, ale też już bardzo utytułowany. Kwartet Doric z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w Polsce również kwartet Dover ze Stanów Zjednoczonych. Z nimi akurat łączy nas wyjątkowa więź, bo jesteśmy reprezentowani przez tą samą agencję artystyczną właśnie w Stanach Zjednoczonych.
Był to fragment kwartetu Claude'a Debussy'ego w wykonaniu kwartetu Mecore z najnowszej płyty. 15 kwietnia podczas głównych uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski został prawykonany utwór Jacka Sykulskiego, oratorium 966.pl. Oto rozmowa Ewy Mikołajewskiej z twórcą tego utworu, Jackiem Sykulskim.
Zostałem zmotywowany przez pana dyrektora Nentwiga, dyrektora Filharmonii, który złożył propozycję napisania dzieła w charakterze oratorium, przystępny dla publiczności, z pewnymi obrazami, z wyobrażeniem, jakby pan dyrektor sobie zażyczył, żeby muzyka jakby była, przypominała muzykę filmową. I tak też powstało. Spotkałem się z panem profesorem Dworackim, z którym współpracuję już od wielu, wielu lat.
Pan profesora naszego uniwersytetu, prawda?
Pan Sylwester Dworacki, pan profesor został zaproszony przez pana dyrektora Nantwiga do napisania słowa. Jest to napisane w języku łacińskim, z czego jestem bardzo zadowolony, dlatego że pewnie będzie można dzieło wykonać, jeżeli się spodoba, może powiedzieć, może i w innych krajach. Polski, jak wiadomo, jest językiem dosyć trudnym do śpiewania, a łacina jako język uniwersalny, myślę, że no, jest otwarciem pewnej furtki, pewnej ścieżki dla innych możliwości.
Czy ta muzyka jednak dotyka pewnych wątków, pewnych tematów tej odległej przeszłości?
Musiałbym zacząć od samego słowa, które obejmuje dzieje Polski od momentu chrztu aż do czasów współczesnych, do wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. A więc można powiedzieć od Bogu Rodzicy po Abba Ojcze. Znajduje się motyw Bóg Rodzicy w samym utworze, znajdują się inne motywy pieśni kościelnych. Jest takie przejście przez, stylistyczne przejście przez epoki, aby zatrzymać się na współczesności, na części, w której właśnie Jan Paweł II zostaje wybrany na papieża i tam gdzieś w tle można słyszeć motyw z jednej z moich pieśni, którą napisałem bardzo, bardzo dawno temu, Abba Ojcze. Oczywiście odpowiednia wariacja jest zrobiona na ten temat. Wynikliwi słuchacze pewnie melodię rozpoznają. Przede wszystkim właśnie jest to przejście poprzez epoki, poprzez kulturę polską, poprzez muzykę, poprzez ten polski charakter.
Żegnamy się fragmentem Noc i światło z oratorium 966.pl Jacka Sykulskiego. Śpiewają połączone poznańskie chóry z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza. A za uwagę dziękują Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.